Może te listy nam mało mówią, dlatego nie będę tego wszystkiego czytał dzisiaj, natomiast pamiętajmy, że dla Izraelitów, których to dotyczył, to było podział ziemi, to była ta obietnica, którą Bóg im dał, że każdy z nich dostanie jakąś ziemię. Więc teraz dla nich to jest punkt kulminacyjny, zdobyli w jakimś mierze kraj obiecany i teraz jest czas, żeby otrzymać ich dziedzictwo. Więc dla nas może te opisy geograficzne nie oznaczają za dużo, dla nich to bardzo dużo oznaczyło. I zaraz zobaczymy, jakie byli lekcje i przeżycie ich w tych rozdziałach. Więc mamy sytuację, jak pamiętacie, mam fajny slajd na ten temat, że mamy po lewej stronie, po wschodniej stronie rzeki Jordan, mamy ziemię, która została dana przez Mojżesza dwóm i połowę plemionom. Więc dwa i pół plemiona już mieli swoje ziemię po wschodniej stronie Jordania. Ale teraz Izrael wkroczył do, to było za czasów Mojżesza, i teraz wkroczyli do ziemi po zachodzie. Co? Nie, a pendrive. Okej, czyli mamy 14 rozdział, zaczynamy tym dzisiaj. I jeżeli, jak zobaczymy na początku 14 rozdziału i w następnych rozdziałach jest mowa o tym, że Eliazar, który był arcykapłanem w tych czasach, rzucił losy. Już mamy, tak? Super. Bardzo dobrze, że mamy. Więc mamy po wschodniej stronie, mamy dwa plemiona, Ruben i Gad. Ruben był pierwszym synem Jakuba, jeżeli pamiętacie go, i on przespał z nałożnicą Jakuba i przez to, jak Jakub błogosławia swoich 12 synów w Księdze Rodzaju 49, to on wspomina o Rubena, że chociaż to jest najstarszy, powinien mieć podwójną porcję z tego tytułu, że jest najstarszym synem, ale skoro tak przyniósł wstyd swojemu domu, on opisuje go jako niestabilny, jako słaby. I w ten sposób Ruben właściwie oddaje swoją preferencyjną pozycję jako najstarszy syn z tych 12 synów. Potem mamy, idąc w górę na północ, mamy Gad, kolejny plemion i teraz mamy pół plemiona Manase, druga połowa, to zobaczymy, będzie tu. Manase to było najstarszy syn Józefa. Józef był jednym z 12 synów Jakuba, był ulubiony syn Jakuba, dlatego że był pierwszym synem, które rodziła Rachela. Więc Józef jest preferowany w tym momencie przez Jakuba, a nawet w tym podziele 12 plemion, to Józef, jego synowie dostają dwie porcje z tych 12, dlatego że jeżeli pamiętacie, Lewici jako jeden też syn Jakuba, oni nie dostali żadnej ziemi. Więc zamiast ich, to ziemia jest oddana dwóm synom Józefa, Manasej najstarszy, który można powiedzieć ewentualnie, że dostał podwójną porcję w tym momencie, bo w dwóch miejscach ma ogromne terytorium, tu i zaraz będzie tu, jak widzicie. I potem drugi syn Józefa to Efraim. Efraim był tak mocny, że czasami północne królestwo później jest nazwane Efraim zamiast Izrael. Więc Efraim jest czasami wspomniany przed Manasę, chociaż on był drugim synem, który jest tu wynagrodzony ziemią. Ale mamy tą sytuację, że teraz jest moment, żeby podzielić kraj pomiędzy resztą tych plemion. 9,5 plemiona jeszcze nie mieli. I pytanie było, jak to podzielić. I odpowiedź mieli Izraelici, żeby rzucać losy. To była ich odpowiedź. I rzucanie losów, nie wiem, czy kiedyś się zastanawiali nad tym, ale to jest dosyć powszechne działanie w Starym Testamencie, a nawet w Nowym Testamencie. Jeżeli pamiętacie apostołów, jak Judasz został, czy zdradził Jezusa i zmarł, to w tym momencie apostołowie biorą losy, rzucają losy, żeby znaleźć 12 apostoła. Więc mamy w historii Izraela właściwie od Księgi Wyjścia, 28 rozdział, 30 werset, gdzie Pan mówi do Izraela, do przywódców, że musi, on opisuje właściwie 28 rozdział, ubranie arcykapłana. I to ubranie było bardzo pokaźne. Był taki między innymi efod, który był taka duża siata, ale siata, która zawarła w sobie miejsce, gdzie można było powkładać to, co jest nazwane w Biblii Urym i Turym. I Urym i Turym to właściwie to nikt nie wie, co to było. Jedni uważają, że to byli kamienia, które były wkładane tu. To jest mowa o tym w Księgę Wyjście, że to było dane nad sercem Aarona, żeby Izrael wiedział, co ma robić, żeby wiedzieć, jak decydować. Jedni uważają, że to byli dwa kamienia, czarne i białe, i gdzieś tusowane, i jak była decyzja, to Aaron w tym momencie, czy arcykapłan, sięgnął do swojego efoda, do swojej szaty i wyciągał jedną z tych dwóch kamieni. Jedni uważają, że czarne i białe, czarne to oznacza nie, białe to oznacza tak, albo jedno jest przekleństwem, drugie jest przekleństwem. To różnie jest nazwane, czy ludzie myślą, jak to mogło wyglądać. Widzimy Dawida, 1 Samuel, wzywa po efoda. Jak trzeba zdecydować o czymś, to on szuka efoda. Nie tylko arcykapłana, ale szuka w jakiś sposób rozwiązania, które było w Urym i Turym. Saul też jako król sięgnął po takie rozwiązanie. I 1 Samuel 28 jest wspomniane, że Bóg nie odpowiedział Saulowi, nawet Urymem i Turymem. Więc była opcja i dlatego jedni uważają, że to była bardziej złożona sprawa niż dwa kamienia. Była opcja, że Bóg nie odpowiada, w jaki sposób tymi kamieniami, jeżeli to byli kamienia. Tu znowu też różne są teorie, jak to mogło wyglądać, ale jest wspomniane, że Saulowy Bóg nie odpowiedział ani snami, ani proroctwami, ani Urymem. Saul nie otrzymał w pewnym momencie od Boga żadnej odpowiedzi, choć bardzo chciał. Solomon wspomina w Księgę Przysłów, że każda decyzja jest od Boga przez los rzucony w Jego imieniu, przed Jego obliczą. Więc Solomon też uznaje to jako obowiązujące działanie. Ezdrasz, Nehemiasz tak samo podjęli decyzję w ten sposób i dochodzimy w tym momencie do Piotra apostołów, dla których to było naturalne, żeby rzucać losy. żeby zdecydować pomiędzy ludźmi, którzy byli z Jezusem, chodzili z Jezusem, którzy byli świadectwem zmartwychwstania. Więc apostołowie mieli kryteria. Kryteria byli właśnie te dwie, które wymieniłem teraz. Natomiast oni potem oddali sprawę Bogu w sensie rzucania losów. I pytanie, jak na to dzisiaj zdecydować? My dzisiaj, no my głosujemy, nie? W wielkich demokratycznych krajach. Cieszymy się, że mamy głos. Nie? Jeden z 50 milionów mamy głos. I uważamy, że w tym momencie to jest sposób. I pytanie, czy to jest lepszy sposób. Możemy uważać, że rzucanie losów to jest B, nie? To jest głupota dzisiejszych cywilizowanych czasów. Natomiast chciałbym zwrócić uwagę na jeden aspekt rzucania losów i to było, że to było bogocentryczne działanie. Oni wierzyli w to, że Bóg poprowadzi. I to było oddane Bogu w ten sposób. Oni nie rzucali byle jak i byle czym i byle kiedy. Oni mieli specjalne powody, specjalne decyzje do podjęcia i przychodzili do Boga, kiedy nie byli pewni, nie mieli wiedzy na tyle, żeby zdecydować, żeby Bóg w nadnaturalny sposób objawił swoją wolę i wierzyli w to. Nawet apostołowie, jak Mateusz jest wybrany jako 12, wierzyli w to, że Bóg działa w ten sposób. Więc to było bogocentryczne działanie. Pytanie, czy nasze głosowania dzisiejsze są bogocentryczne, czy są egocentryczne. Moja mądrość jest taka, moja opinia jest taka. A co ja wiem na ten temat? Prawdopodobnie bardzo mało. Większość z nas wie na temat prezydenckich wyborów, być w Unii, nie być w Unii i wiele, wiele innych naszych dzisiejszych decyzji. Ale głosujemy z pewnością. Ja uważam, że tak i bronimy ten głos bardzo szczelnie. Ale obawiam się, że czasami, że głosowanie jest poddany manipulacjom, zwiedzeniem. Ludzie nie są obiektywni. To nie jest często czysto i fair zrobione. Ludzie są manipulowane. Więc głosowanie też zostawia dużo, dużo do życzenia, jeżeli chodzi o pobożność w naszych decyzjach. W każdym razie w tamtych czasach to było ich sposób, bogocentryczny sposób na decyzje, które mieli podjąć. I to nie było, że było to bez kryterii, to nie było, że było bez żadnej podstawy. Apostołowie mieli podstawę, ale w oparciu o to oddali resztę Bogu. Może tu jest jakaś lekcja dla nas. I teraz jak przechodzimy do podziału tej ziemi, to już wiemy, jak ta ziemia miała być zarządzana, nawet jaki sposób był używany, żeby podzielić tą ziemię. Eliazar tam jest jako arcykapłan wraz z Jozuem i oni rzucają losy i według tego ta ziemia została podzielona. Więc mamy najpierw w 15 rozdziale przechodząc i zamierzam przechodzić dosyć szybko przez 15 do 19 rozdziałów, bo to są właściwie listy tych plemionów, które dostali ziemię i potem wyciągnę z tego na koniec bardzo szybko 10 wniosków, 10 lekcji. Myślę, że tych lekcji jest dużo, dużo więcej niż 10, ale nie chciałem was męczyć, a dwa, myślę, że sami możecie grzebać w tym tekście i też znaleźć inne. Pierwsze z tych 9,5 plemion, które dostaje ziemia, to jest plemion Judei. Może dlatego, że z Judei miało przyjść Mesjasz. Judea był preferowany. Judea dostaje ziemię nawet ponad miarę. Później jest mowa o tym, że to było za dużo dla jednego plemiona, ale dostali 115, jeżeli liczycie, 115 miast, wsi, 115 w sumie, dużo, dużo więcej niż cała reszta. I jak wiemy, to Judea to właściwie staje się swoim królestwem. Jak jest podział królestwa później po Salomonie, to w tym momencie 10 plemionów jest w królestwie Izraela i dwa plemiona są w południowym królestwie Judei, które jest nazwane Judei, chociaż to zawierało dwa plemiona, Judeje i Beniamici. I mamy w 15 rozdziale już ostatnio, to o tym wspomniałem, więc nie wrócę do tego, że Kaleb, to są dwie postaci czołowe w tych rozdziałach, to jeden to jest Kaleb, drugi to jest Jozue, a pierwsza osoba, która dostaje jakąś ziemię, to jest Kaleb. Kaleb właściwie wybiera, co chce, bo Jozue daje mu wolną rękę, bo był szpiegiem razem z nim i Jozue bardzo docenia jego pobożność. Kaleb i jego córka dostają ziemię i córka tam potem on dostaje Hebron i potem, jak omówiliśmy ostatnio, to jego córka i jej mąż Otniel dostali, przyszli do Kaleba, prosili o wodę, o jakieś źródło wody, bo mieli suchą ziemię, to też dostaje sucha wodę, źródło wody. Więc 15 rozdział mamy mowę o Kalebie i mamy mowę o Judei. I Judeje pod koniec, 63 werset, koniec tego rozdziału czytamy, że Judei nie udało się wyrzucić Jebuzytów, którzy tam mieszkali. Więc naród kananijski tam mieszkał i nie udało im się ich pozbyć. Jest w dwóch miejscach w tych listach opis. Tu jest opis, że Jeruzalem był w Judei, a drugi jest, że Jeruzalem był u Beniamitów. Więc wygląda na to, że Jeruzalem zmienił swoje miejsce w tym podziele. Podział był przy Dolinę Hinnom na południu od świątyni w Jerozolimie. Taka była linia rozdzielcza między Beniamitami a Judeją. Więc w każdym razie nie udało im się totalnie pozbyć się z Jebuzytami, którzy zamieszkali w Jerozolimie. Dopiero Dawid rozprawi się ostatecznie z Kananitami, którzy tam mieszkali. Więc jest tu pewne zagrożenie, grożące słowo na koniec 15 rozdziału i zobaczymy to dalej w innych rozdziałach, że jednak pomimo to, że dostali tą ziemię, jeszcze nie udało im się przywłaszczać tą ziemię od Kananitów. Jeszcze ziarna problemów zostali w tych różnych miejscach, chociaż można powiedzieć, że w jakiś sposób oni kontrolowali sytuację. 16 rozdział mamy z kolei wspomnienie o Józefie. Józef, który występuje jako dwóch synów, już wspomniałem, Manases i Efraim. I oni dostają dosyć sporą ziemię i teraz właściwie to jest 16 i 17 rozdziały, gdzie jest mowa o podział dla Józefa. Jak mówiłem, to mamy tu dwa plemiona z powodu tego, że Lewici nie dostawali. Ciekaw jest jak podzielimy, jak śledzimy te 12 plemiona, to Efraim nie występuje w Księdze Objawienia, w liście plemion Izraela. Powrót jest do Manase i Józef w tych 12 plemionach wymienionych w 7 rozdziale Księgi Objawienia. Ciekawy czemu, to nie mamy na to chyba wiedzy. Natomiast całkiem możliwe, że Efraim był karany przez Boga, bo tu było centrum kultowe w Betel, bardzo bogochwalcze rejony, może dlatego. W każdym razie Efraim był bardzo dominujący i na północ, w północnym królestwie i może ich bogochwalstwo jest powodem, dlaczego Bóg rozprawi się z nimi w ten sposób, że jako jeden z dwóch plemion z tych 12 nie jest wspomniany w Księdze Objawienia jako ci, którzy odziedziczą. Drugi plemion, to mam nadzieję, że kojarzycie, jest Dan. Dojdziemy do Dana za chwilę. 12, to dlaczego 12? No to było symbol pełni, jedni mówią też perfekcji, uzupełnienie. I mamy w Nowym Testamencie, Jezus nie kłóci się z tym, mamy 12 apostołów, mamy... Nawet jak Judasz odpada, to apostołowie widzą, że to jest istotne, żeby mieć 12. I mają do wyboru dwóch kandydatów, to nie myślą o tym, a to bierzmy 13, albo 11 wystarczy. Nie, musi być 12. I czytamy w Księdze Objawienia oczywiście, że są 12 tronów, które czekają w niebie, czy w Księdze Objawienia. Więc to dwunastka dla nas może niewiele oznacza, ale dla Żydów to oznaczyło taka w pełni ich istoty. Czytamy też, że nawet Manase, nawet silne plemiona Manase i Efraim udawało im się wyganiać wszystkich Kanitów. Kanici nadal byli w ich towarzystwie i to było na pewno błąd. To doprowadziło do mieszanych małżeństw, które odprowadziło Izraelitów od Boga i w kierunku bałwochwalstwa. Więc też 16 rozdział kończy się takim groźnym stwierdzeniem, że do tego dnia Kananici nie zostali odsunięci z Gezer, z miasta Gezer. I właściwie to miasto, dopiero Salomon dostaje to od faraona Egiptu. I to ta ziemia dopiero wtedy, za czasów Salomona, wróci do rąk Izraela, bo został przejęty przez faraona w pewnym momencie. 17 rozdział, mamy Manase, uszczególnione, to Manase mają swoją drugą porcję jako syn, pierwszy syn Józefa. Dostali bardzo dużo i nawet jest wspomniane tam, że mają wielkich wojowników, ale nawet oni nie zdołali wyganiać Kananitów. Jest tu mowa ciekawy szczegół dla córek, bo zwykle ziemia zostało oddane synom, ale kiedy nie było synów, to wtedy zostało to dane córkom. I właśnie mamy taką sytuację, 5 pokoleń od Józefa, jego potomkowie, córki, no, się skarżą, czy przychodzą do Jozuego, że z naszej rodziny nie ma żadnych synów, nalegamy zgodnie z rozkazem Mojżesza, żebyśmy dostali też ziemię. Więc i oni dostają ziemię w tym momencie jako córki od Jozuego. 12 werset. Nawet synowie Manase nie mogli przywłaszczać miasta w ich terenie. Kananici nadal tam mieszkali. I Kananici zostają ich niewolnikami. natomiast nie zniszczą ich wszystkich. I co synowie Józefa robią? Synowie Józefa, którzy dostali bardzo duży teren, jak widzicie, oni narzekali. Narzekali, że w tym terenie jest Bet-Szan, duże miasto, bardzo dobrze obronione, mają rydwany, żelazne rydwany i nie potrafili ich wygonić stamtąd, w dolinie Jezreel. I akurat w tej samej dolinie, jak pamiętamy, Debora rozprawiła się z ludem, który miało rydwany, żelazne rydwany. Więc synowie Manase, pomimo to, że byli wojownikami, bali się tych ludów, którzy zamieszkali na ich terenie. Pytanie, czy my się boimy tak jak oni? I przechodzimy dosyć szybko do 18 rozdziału. I w 18 rozdziale czytamy na początku, że Izrael, cały Izrael przemieści się od Gilgal, od tego obozu, który mieli, jak przekroczyli Jordan koło Jerycha, przenieśli się tu w górach, w głąb kraju obiecanego do Shilo. Ci z was, to jest Shilo właśnie, tu jest miejsce przybytku i tu jest miasto Tel Shilo, to, które odwiedzimy, ci z was, którzy pojedziecie z nami w przyszłym roku do Izraela, to będziemy w Shilo. Shilo staje się centrum Izraela przez ten okres, do okresu sędziów, kiedy Filistyńczycy zdobywają Shilo i stamtąd wyniosą Arka Przymierza. Ale do tego czasu, 18 rozdział 1 i 2 czytamy, że Izraelici ustawili przybytek w Shilo. I tam przy tym przybytku, przed tym przybytkiem, oni rzucali losy dalej. Dla kolejnych siedmiu plemion, które jeszcze nie weszli swoje dziedzictwo. I Jozue w trzecim rozdziale, to są może mniej istotne plemiony, bym odważył powiedzieć. Jozue już się denerwuje w trzecim wersecie. On jest niecierpliwy, on się starzeje, jeszcze nie dokonał czego Bóg od niego oczekuje. I pyta, dlaczego narzekacie, dlaczego tak późno, dlaczego tak wolno, dlaczego się wahacie, dlaczego nie wierzycie. Więc Jozue daje im trochę popalić. I on wyciąga mapę tej ziemi i jeszcze raz twierdzi, że będziemy użyć losy, żebyście przejęli tą ziemię. I mają teraz już zdecydowane, gdzie jest południe, gdzie jest północ, gdzie jest wschód. I w 10 wersecie 18 rozdziału właśnie jest to ten czas rzucania lotów przed Arką Przymierza, zrobiony przez Eliazara, arcykapłan, w obecności Jozłego. I mamy tu mowę o Beniamitach. Beniamici to było Beniamin, jeżeli pamiętacie, drugi syn, więc bardzo kochany, drugi syn Racheli, bardzo kochany przez Jakuba, dostaje w błogosławieństwach specjalną opiekę. Może dlatego, że był młodszy syn, może dlatego, że mieli Jerozolima, może dlatego, że pierwszy król stamtąd pochodził, Saul. W każdym razie są otoczeni Bożą specjalną opiekę. I przechodzimy do 19 rozdziału. Bardzo szybko przejdąc przez to mamy resztę tych plemion. Najpierw mamy Symeonitów i jeżeli patrzycie na Symeonitów, oni są tu na dole. I Symeonici są przeklęci. przez Jakuba z powodu ich złości i morderstwa. To nie wejdę w to w Księdze Rodzaju. Więc oni dostają bardzo mało i Jakub, przydzielając im błogosławieństwa, mówi im, tak samo Lewitom zresztą, których też oskarża, że nie będą mieli stałego miejsca, że będą wędrować, że będą się przemieszczać. I właściwie jak patrzymy na Symeona później, to widzimy, że właściwie oni zostali w jakiś sposób przejęci przez inne plemiona. Więc na przykład Beerszeba, duże miasto na południu Izraela, zostało im dane, ale w Królach, w pierwszych Królów 19 czytamy, że Beerszeba już należało do Judei. Symeon właściwie zostali przejęci przez Efraim i Manasę. I pomimo to, że oni są tu na południu, oni dołączą się do północnego królestwa. Więc Symeon taki smutny, nieznaczący plemion, dostaje bardzo mało. Potem mamy kolejne po kolei, 10-16, mamy Zebulon. Zebulon to już tu na północ, to już jest miejsce mniej więcej Nazaretu, ale Nazaret, ciekawostka jest, że Nazaret nie jest wspomniany w tej całej liście. Isakar wtedy jest też kolejne plemię, potem kolejne mamy Naftali, tu na północ, Asher, tu też na północ i w końcu Dan zostaje i Dan już wspomniałem i będziemy wspominali jeszcze raz, Dan dostał właściwie najgorsze miejsce, bo dostali do pokonania Filistynczyków. Tu otoczeni mocnymi plemionami Efraim, Judea i mają Amoritów i Filistynczyków. I jest mowa o nich w Księdze Sędziów dalej, że Amoryci właściwie byli tak silni, że Dan się chował w górach, w tych rejonach, a w końcu oni zdecydowali, że nie tędy droga i uciekli stamtąd. To jest strefa Gazy do dzisiaj akurat, tam gdzie więc większość Palestyńczyków jest, wtedy byli Filistyńczycy. Oni uciekli do tego regionu poza ziemi obiecanej, więc to nie było Boży wymysł. I zapewniali sobie źródło rzeki Jordania, źródło wody. Za to oni też nie występują w Księdze Życia. Więc tracą swoje dziedzictwo wieczne z tego, co widzę w Księdze Objawienia. I potem pod samym koniec tego 19 rozdziału mamy mowę o tym, że po wszystkim Jozue dostaje 49, 50, Jozue dostaje małe miasto, które buduje i tam zamieszkał. Więc podział jest w miarę pełny. Jeszcze parę drobiazgów jest do posprzątania następnym razem. Jakie lekcje możemy wyciągać z tego? Bardzo krótko, 10 lekcji. Nie będę ich omawiał. Myślę, że Jozue, jego pokora w tej całej sytuacji jest przemycony jest przez jego decyzję, między innymi po to, że jest w ten sposób, i on jest ostatni, który dostaje bardzo skromne dziedzictwo. Kaleb był pierwszy, który dostał bardzo znaczące dziedzictwo, a Jozue czeka jako ostatnie. To pokorny lider, mam wrażenie, będzie czas później, żeby podsumować jego życie. Bóg, druga obserwacja, którą mam, to jest, Bóg jest wierny i jest hojny. Wszystko, co mamy, mamy od Niego. Nie mamy prawa do czegokolwiek. W dzisiejszych czasach to jest modne. Nie? Jakie ja mam prawa? Nie masz żadnych praw. Mamy cieszyć się, że Bóg tworzył nas. Bóg dał nam ziemię. Cokolwiek mamy, to od Boga. To, że w ogóle oddychamy, to jest od Boga. To, że mamy życie, to jest od Boga. Więc cieszmy się tym, skupmy się na to. I Bóg, jak w tych rozdziałach, które wam podałem, Bóg ościega, jak rozdzieli to, jak daje im ziemię. Ościega, pamiętajcie, że ta ziemia należy do mnie. To nie jest moja ziemia. Nawet jak to kupiłem, to mam to na bardzo tymczasowych warunkach dzisiaj. Tym bardziej było wtedy, bo wtedy trzeba było oddawać ta ziemia co 50 lat. Ale nawet dzisiaj mam to, jestem szafarzem ziemi, którą kupiłem. Nic więcej. Kiedyś oddam to. Nie biorę ze sobą. Więc skupmy się na to, że Bóg jest wierny, że Bóg jest hojny. Cała ziemia, cała moja posiadłość, wszystkie moje talenty należą do Niego. Trzecia obserwacja, która mnie zastanawia, że Bóg błogosławia rodzinę 5 pokoleń później. To, co Jakub ogłaszał, błogosławiając swoich potomków, Bóg doprowadzi to do skutku. 5 pokoleń później, nawet dba o córki, które zostały tam ominięte nieprawidłowo. Bo Bóg sięga do historii, do pokoleń. Może nas to mało interesuje, co będzie z 5. naszym pokoleniem. Ale nawet te konsekwencje tych synów Jakuba, konsekwencje ich decyzji ciągną za te plemiona przez kilka pokoleń. 5 pokoleń mamy w tej chwili. Ten opis jest od czasów Jakuba. Kolejna obserwacja. Bóg daje nam, wspomniałem o tym wcześniej, Bóg daje nam rozwiązanie dla społeczeństwa, które próbuje bilansować przedsiębiorczość z dbaniem o tych, którzy są mniej uprzywilejowani. Bóg daje nam taki pomysł, jak to rozwiązać, ten problem, który jest poza naszych polityków, bo oni są egocentryczne, nie bożecentryczne, bogacentryczne. 5. obserwacja. Bóg daje nam dziedzictwo, ale nie bez bitwy. Zwycięstwo jest Jego, ale my mamy toczyć walkę. Mamy się stawić. I mało kto się stawia. Dawid widzi na froncie Goliata i się stawia. Chłopak nie ma dużo po swojej stronie atutów, oprócz Boga. A reszta wojska boi się. Czy jest podobnie w dzisiejszym naszym kościele? Jeżeli mamy przejąć swoje dziedzictwo, to czeka nas bitwa. Czeka nas krzyż. I bez noszenia tego krzyża to możemy nie zobaczyć tego dziedzictwa. 6. lekcja. Działanie ludzkie wpływają na to, jak Bóg ich traktuje przez pokolenie. Józef, Ruben, który przespał z nałożnicą swojego ojca. Symeon, który się złościł i mordował. Dan, który uciekał od trudnych rzeczy do miejsca dobrobytu, wygody, bo tu było za ciasno, za trudne. Tu było za dużo do przeskoczenia. Czy znamy takich? Czy my jesteśmy takimi w dzisiejszych czasach? Możemy oczekiwać, że Bóg, że nasze działanie wpływa na następne pokolenia. 7. obserwacja, lekcja ewentualna. To jest, że życie jest nie fair. Chcielibyśmy, żeby życie było fair. Jedny z nas urodzimy się w takich czasach dobrobytu, drudzy żyli w strasznych czasach. Inni dzisiaj głodują. może nie za własną winę, ale są w takim miejscu. Nie są w miejscu, czytałem wczoraj o miejscu w Indiach, gdzie ludzie noszą wodę, żeby ludzie mieli wodę. Dalekie kilometry. A my kran, idziemy do kranu i mamy wodę. Nic takiego. Życie jest nie fair. Jedne tu siedzą na wózkach inwalidzkich. Życie jest nie fair. Jedne z tych plemion mogliby powiedzieć, dlaczego ja dostałem tak. Jozue, synowie Jozuego tak powiedzieli, dlaczego mamy tyle wrogów. Dan, tak, uciekajmy stąd. Jest groźne. Jest tam spokojne miejsce. Pojedziemy tam. Tam będzie spokojne życie, dobrobyt. Czy narzekamy z tego tytułu, jak ludzie, jak jest tak nie fair? Bóg nie odpowiada na ich żalów. Ten sposób, żeby w jakiś sposób usprawiedliwiać, dlaczego jeden dostaje dużo, drugi dostaje mało. Jezus nawet mówi o tym, jeden dostaje 5 talentów, drugi dostaje 2 talenty i narzeka, że czemu ja tylko mam 2? Jezus nawet nie dopuszcza do tego myślenia. Masz 2, no to rozmnóż 2. Masz 1, to nie kop tego w ziemi. Rozmnóż to. Jesteśmy, każdy z nas ma inną sytuację, inne przejścia, inne przeżycia. Jak na to reagujemy? Narzekaniem, czy życie jest nie fair, że Bóg jest B? Czy dziękujemy Bogu za to? Rozmawiałem z jedną dziewczynę w tym tygodniu, czy w zeszłym tygodniu, i ona mówiła, że no jest trochę rozczarowana, bo ona chciała wyjechać na lato do Anglii, teraz nie można w takich warunkach, więc nie mam co robić przez 3 miesiące. Ja mam inny plan. Nie mam kasy. I mówiłem jej, no ciesz się, ty jesteś bogata. On mówi, jak bogata? No jesteś bogata w czasie, ja nie mam tyle czasu co ty. Jak ty możesz te 3 miesiące zainwestować dla Bożej chwały? Dziękując Bogu za to, że masz 3 miesiące wolnego. Czy my możemy, to już jestem przy 9 czy 8, czy my możemy żyć bez narzekania, szczególnie wtedy, kiedy uważamy, że Bóg nas w jakiś sposób krzywdził, nie dał nam tylu talentów. 9. Czy my bierzemy w tych momentach trudów życia w swoich rękach i wyjeżdżamy na zachód, bo tam jest dobrobyt, wygoda, przynajmniej tam nam się wydaje. Czy jesteśmy gotowi pójść na wschód? Dla chwały Bożej. Albo chociaż zostać tam, gdzie Bóg nas zostawił, postawił, żeby oddać Bogu chwałę. Czy po prostu uciekamy przed trudnościami. I 10, ostatnia. Czy ostatecznie w naszych decyzjach jesteśmy bogocentryczni? Kiedy mamy decyzję do podjęcia, czy narzekać, czy chwalić, czy uciekać, czy zostać, czy dziękować, czy narzekać, że nie mam więcej. Kiedy mamy decyzję i nie wiemy, jak ich podjąć, jaką decyzję podjąć, czy Bóg będzie w centrum naszych rozważań. Urym i Turym to było taki coś. Przychodzimy do Boga w modlitwie, w Jego obecności, modlimy się o to i oddajemy Bogu teraz dalszy los. Oczywiście w Nowym Testamencie mamy Ducha Świętego, który przyszedł w pewnym momencie. I zamiast tego, żeby być nad naszym sercem, jak Urym i Turym, żeby mogli decydować. Duch Święty jest w naszym sercu. I jest po to, żebyśmy wiedzieli, żebyśmy myśleli bogocentrycznie. Natomiast musimy uważać, tak mi się wydaje, że nawet mając Ducha Świętego w sobie, że nadal decydujemy egocentrycznie. Ten, który nie bierze swojego krzyża, nienawidzi swojej rodziny, nie oddaje wszystkich swoich własności, nie może zostać moim uczniem, Jezus powiedział. Więc zachęcam, żebyśmy w naszych wielkich decyzjach i małych, żebyśmy przychodzili do Boga i żebyśmy decydowali bogocentrycznie na Jego chwałę. Amen.